Biznes.
Wracamy do studia i wracamy z tematem globalnym, chociaż już temat, który często przebrzmiał, czyli koronawirus. Chociaż zakażonych jest coraz więcej, przypadków śmiertelnych niestety także nie ubywa, tylko wczoraj kolejne 72 osoby zmarły na skutek działania tego wirusa. To są dane oficjalne, jak dochodzą nas wieści z państwa środka. Często bywa tak, że osoba zakażona tym wirusem umiera, zanim jeszcze udało się stwierdzić, że jest rzeczywiście chora na ten nowy typ koronawirusa. Są też informacje, że Chiny może nie wszystkie dane najbardziej skrupulatnie nam przekazują, czyli globalnej opinii publicznej, tak czy inaczej. No chociaż media co nieco mniej się, no boż ileż można, o koronawirusie mówią, to on się rozwija w najlepsze, ale w ekonomii to akurat nie gra roli, czy my, takiej dużej roli, czy my o tym mówimy, czy nie. W studio Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
A ten wpływ na ekonomię wirusa jest coraz ważniejszy. Niektórzy mówią, że tegoroczny za rok bieżący 2020 bilans gospodarki chińskiej może być słabiutki, chociaż jak na Chiny słabiutki, tak, czyli że dynamika PKB będzie około 4% wzrostu, a nie 6 albo 6 z plusem. Jak ten koronawirus na chińską i na globalną gospodarkę wpływa?
To jest wszystko robione przy założeniach. Ja sądzę, że ten spadek PKB do 4,5 z 6 to jest przy założeniu, że ta epidemia wygaśnie w ciągu dwóch pierwszych kwartałów, że ona będzie miała swój szczyt gdzieś teraz właśnie i po miesiącu wygaśnie.
Co w ogóle jest tak, że
taki scenariusz jest bardzo możliwy, że to po prostu jest choroba sezonowa, czyli tak jak grypa. Zimą mamy jej dużo, na wiosnę zanika, więc to jest duża nadzieja, że właśnie tak będzie. I biorąc pod uwagę właśnie takie przewidywania, spadek chińskiego PKB może być do 4,5 nawet, ale mogą też być zupełnie inne scenariusze, gorsze. No ja jak patrzę na ulice Wuhan czy Szanghaju, które są puste w tej chwili i słyszę, że fabryki nie działają, że coraz to przedłużane są te wakacje chińskie, no to no, wzrost PKB jest, nic nie rośnie, bo
nic nie produkuje.
Tak. Ludzie siedzą w domach.
I znacznie mniej się konsumuje.
No właśnie, więc no poza tym jest ten aspekt psychologiczny, bo to te filmy o właśnie epidemiach, o horrory, no to one w tej chwili mają swoje odzwierciedlenie w realnym życiu. Tam poddanych zostało kwarantannie ponad 50 milionów ludzi. To tak jakby wziąć populację Polski, Węgier, Czech, Słowacji i jeszcze jakiegoś kilku innych krajów razem. Wyobraźmy sobie kordony sanitarne, puste ulice, ponoć w Chinach członek rodziny, jeden członek rodziny może wyjść raz na dwa dni, żeby zrobić zakupy, żeby można było. Więc to tam rzeczywiście to jest horror. Horror dla ludzi, którzy muszą przez to przejść. W tej chwili są dwa statki pasażerskie, takie cruise ship, czyli takie bogaci ludzie kupili sobie wycieczkę na statku. Jeden w Japonii, w Yokohamie, drugi w Hongkongu. One stoją na redzie i tam są zarażeni, byli zarażeni na pokładzie. Oni zostali ewakuowani, ale po kilka tysięcy pasażerów przechodzi kwarantannę. I znowu tam to nie wygląda jak wakacje, bo każdy pasażer musi pozostać w swojej kajucie. Jedzenie jest donoszone, nie jest to już takie jedzenie na eleganckie, tylko bardzo podstawowe. No i jeśli dalej to się będzie tak działo, no to
w polskiej debacie publicznej, w polskich mediach Jeśli chodzi o ekonomię, to tylko pojawiają się gdzieniegdzie te szacunki, o ile może się zredukować wzrost gospodarczy Chin na właśnie w konsekwencji tej epidemii, no i wstrzymania części działań gospodarczych w części.
Ja bym się powstrzymał jeszcze z prognozami, bo jeszcze nie znamy naprawdę skali tego
wydarzenia. I ropa, tak? I że ta nie ropa, tyle mówimy w polskich mediach, ale chyba reperkusje już są znacznie większe, bo i giełdy miały swoje odreagowanie, no i inne surowce także reagują.
Świat zachowuje się w tej chwili, ten finansowy świat się zachowuje zupełnie nieirracjonalnie. Pierwszy tydzień, kiedy przyszły te złe informacje z Chin, no to były spadki na giełdach, ale w tej chwili giełdy wróciły do historycznych maksimów. Dzisiaj w Europie są na historycznych maksimach, podobnie w Stanach Zjednoczonych. I one się w tej chwili kierują danymi finansowymi, które poprzedzają wybuch tej epidemii. Dane finansowe, które będą mówiły o tym, co jest grane z powodu epidemii, będą dopiero gdzieś za 2-3 tygodnie. Więc
i wtedy nagle może być znowu reakcja taka psychologiczna.
No wtedy będzie musiała być reakcja, jeśli takie firmy jak Apple powiedzą nagle, że wstrzymały produkcję w Chinach i muszą, nie mają iPhone'ów, które mogą dostarczyć do amerykańskich konsumentów. Hyundai zawiesił produkcję w Korei Południowej, dlatego że nie miał części, które dotąd przychodziły z Chin. Więc ten impact na ekonomię jest jeszcze niemierzalny i niezmierzony i może być bardzo duży.
Ale jest przed nami, jak rozumiem.
Jest przed nami. Może być takiej skali, jak na przykład wywołany katastrofą Fukushimy i tsunami.
Ostatni kryzys na Bliskim Wschodzie, kryzys bańka roku 2000, internetowa bańka, a wcześniej jeszcze kryzys końca lat 90., jest to końcówka ubiegłego wieku, rzecz jasna. Wtedy te kryzysy nie przełożyły się na globalne spowolnienie. One były kryzysami mniej więcej lokalnymi i na Bliskim Wschodzie się ogniskowały. Teraz
sobie,
jak będzie?
Tego sobie należy życzyć. Póki co to jest dużo takich cech, które dla mnie wskazują, że jednak to będą tylko Chiny, prawda? To nie jest pandemia.
To są już inne Chiny niż pod koniec zeszłego stulecia. To już są Chiny pasa, jednego szlaku, nowego jedwabnego szlaku. Chiny globalne.
W 2003 roku, kiedy wybuchła epidemia SARS właśnie w Chinach, to gospodarka Chin stanowiła 4% globalnej gospodarki. W tej chwili stanowi 18% globalnej, tej o wiele większej już gospodarki. Więc 18%. Więc no, nie trudno prostą proporcją zobaczyć, że jeśli te spadki, jeśli Chiny nie będą produkowały, to będzie miało to taki prosty wpływ na światowy wzrost gospodarczy, światowe PKB. Ale też jest inny efekt jeszcze zupełnie, tak jak ten Hyundai czy Apple. Po prostu Chiny produkowały wiele części, które były wykorzystywane na przykład w europejskich produktach. Więc ten efekt zwiększający, multiplikujący efekt ekonomiczny może być bardzo, bardzo duży. No i jeszcze nie jest mierzalny. Nie jest mierzalny, bo nawet nie wie, ciągle ta, jak patrzę na dane, Bloomberg podaje bieżące dane, to jest w tej chwili 28 tysięcy zakażeń i 562 przypadki śmierci, a przecież to w ciągu 2 tygodni tak narosło. 50 osób w grudniu, pod koniec grudnia chorowało, Chiny się przyznały. W tej chwili mamy trochę więcej niż miesiąc i mamy już 28 tysięcy osób zakażonych.
Znacznie więcej niż w przypadku już przez pana redaktora
wspomnianej epidemii SARS. Tak.
Wtedy to było 8 tysięcy.
I też już
na świecie, globalnie w ogóle.
I czterokrotnie więcej jest przypadków śmiertelnych. Trzykrotnie więcej przypadków śmiertelnych jest. Wtedy tamta epidemia trwała 8 miesięcy. Ta trwa praktycznie miesiąc z kawałkiem.
Od kiedy o niej mówimy, bo jeszcze może trwała wcześniej, tylko wtedy była przemilczana przez władze Chin.
Jeszcze takie moje przemyślenia, że jeśli to jest sezonowa choroba, to ona raczej będzie szła na północ, a nie na południe. Czyli my możemy się spodziewać zagrożenia przez Rosję I tutaj Europę Wschodnią.
Czyli prawdziwe uderzenie tej epidemii nowego typu koronawirusa na ekonomię jeszcze przed nami, ale jeszcze zanim w ogóle wybuchła panika albo światowe zainteresowanie tą chorobą, zanim ona zaczęła zbierać swoje śmiertelne niestety żniwo, zwłaszcza w Chinach, zwłaszcza w chińskiej prowincji Hubei, to już były symptomy, że coś z gospodarką się dzieje nie tak. Zacznijmy od naszego podwórka. Mieliśmy kilkanaście dni temu odczyt GUS-owski, taki szybki, pierwotny, na szybko robiony odczyt, ten statystyczny, pogłębiony będzie gdzieś na koniec marca. Ten odczyt pokazywał wzrost PKB w roku ubiegłym na poziomie 4%, równo 4%. I to jest mało, bo wiele osób mówiło, że będzie 4,1, 4, 2, 4, 3. Wszyscy wskazują, że coś się musiało niedobrego zdarzyć w czwartym kwartale ubiegłego roku.
No to potwierdzają to dane za czwarty kwartał z Francji i z Włoch, gdzie już te kwartalne wyniki są dostępne. I mieliśmy tam do czynienia ze spadkiem PKB. Jeśli przez następny kwartał dalej będzie spadek PKB, no to mamy recesję we Francji i we Włoszech. We Francji to był minimalny spadek, we Włoszech to był 0,3% spadku w ciągu kwartału.
Światowe, media europejskie jakoś mają wyjaśnienie, co to jest za spowolnienie, czy ono będzie spowolnieniem krótkotrwałym, czy to jest początek
recesji? Z naszej perspektywy, ja w listopadzie napisałem taką prognozę, że strefa euro czeka recesja. Więc
dlaczego?
To nie jest specjalne zaskoczenie. I sądzę, że nie tylko ja miałem takie prognozy.
Przecież dopiero co EBC po raz Europejski Bank Centralny, żeby być konkretnym, ponownie wrócił. To była ostatnia decyzja ustępującego Mario Draghiego na stanowisku szefa tej instytucji, że będzie znowu stosował pluzowanie ilościowe, że znowu będzie skupywał na potęgę obligacje prywatnych banków, prywatnych przedsiębiorstw, żeby jeszcze dopompować gotówki, pieniądze do obiegu. To miało poskutkować, to miało właśnie dać ten efekt, żeby nie było w Europie recesji.
No i niestety co? Banki centralne już nie mają takiej siły działania, jak miały kiedyś, kiedy wymyśliły te ilościowe luzowanie. No a w Niemczech, wracając do pana pytania, dlaczego taka prognoza wtedy? Dlatego, że wydawało mi się i wydaje mi się, że Niemcy są niestety takim zakładnikiem w wojnie handlowej między Chinami a USA. I wtedy jeszcze było duże zagrożenia taryf celnych na samochody i części samochodowe nałożonych na właśnie na Niemcy głównie, czy na Unię Europejską. I no, bycie takim zakładnikiem, kraj, który był motorem wzrostu i takim ostatnim wierzycielem strefy euro zwłaszcza, ratował tą strefę euro, nagle sam wpada w recesję, bo oni przecież już od wielu kwartałów balansują na krawędzi recesji. Przy czym tam produkcja przemysłowa w związku z brakiem czy z mniejszymi zamówieniami zagranicznymi spada już od wielu kwartałów. Więc to nie było nic wielce odkrywczego. Natomiast w tej chwili dane grudniowe, które są znane od dzisiaj, pokazują zmniejszenie popytu wewnątrz unijnego. Czyli niemiecki eksport do krajów strefy euro maleje, maleją zamówienia. I to jest bardzo, bardzo alarmujące, bo to wskazuje właśnie na recesję w strefie euro. Czyli Francja i Włochy już kurczy się PKB, Niemcy dopiero wyniki będziemy znali gdzieś za dwa tygodnie. Jeśli Niemcy, w Niemczech też dalej to wzrost PKB jest, może być ujemny, to wtedy Unia, strefa euro jest w dużych kłopotach, a biorąc teraz pod uwagę ten aspekt koronawirusa, no to mówiąc tak przenośni, to strefa euro jest bardzo podatna na te wpływy ekonomiczne związane z epidemią koronawirusa
to
w Chinach.
Już pytanie na koniec o naszą polską gospodarkę. Jak już powiedziałem, wiele wskazuje, że ten pierwotny odczyt PKB za rok ubiegły może nam mówić o gwałtownym wyhamowywaniu wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale roku ubiegłego. Do tej pory trochę ze zdziwieniem wszyscy eksperci i dziennikarze ekonomiczni przyjmowali fakt, że polska gospodarka ma się bardzo dobrze w momencie, kiedy gospodarka niemiecka, czyli naszego głównego partnera handlowego, no, jest w stanie stagnacja. Czasami nawet niektóre kwartały były w recesji.
Ba,
teraz to się da utrzymać.
Polskie firmy poszerzały swój rynek na rynku niemieckim.
Teraz, jeżeli już nie tylko Niemcy, ale i Francja, i Włochy wykazują, że mogą znajdować się w recesji, że są w stagnacji, to my będziemy mogli utrzymać ten 4% wzrost gospodarczy. Czeka nas zjazd na 3%, na poniżej 3%.
W tej chwili jest tyle danych niewiadomych, zwłaszcza ten wpływ tego koronawirusa, który nie jest doceniany w tej chwili. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Banki centralne zareagowały, zwłaszcza azjatyckie, zmniejszają stopy procentowe. Jest natychmiastowa reakcja banków, tamtych lokalnych banków centralnych. Europejski Bank Centralny luzuje przecież w tej chwili. Podobnie Fed, więc no, bardzo dobre dane ze Stanów Zjednoczonych wczoraj przyszły. 291 tysięcy nowych miejsc pracy. To taki ostatni odczyt. Więc to są świetne dane. Jeśli one się potwierdzą, no to Stany Zjednoczone no, są taką nadzieją na to, że będą w stanie podtrzymać światową gospodarkę. Więc dużo niewiadomych. W każdym razie Polska, ponieważ ma bardzo w tej chwili silną i prężną gospodarkę konkurencyjną, paradoksalnie nie traci, a zyskuje na trwających zawirowaniach ekonomicznych. Ja mam nadzieję, że to się utrzyma, natomiast no, rekomendowałbym rządzącym, żeby przemyśleli to, co się w tej chwili na świecie dzieje i starali się stymulować tą gospodarkę przez przyspieszenie na przykład planów inwestycyjnych. Możemy wcześniej zacząć budować centralny port komunikacyjny, przyspieszyć inne projekty infrastrukturalne, no ale też rekomendowałby zmiany w prawie, które by wsparły gospodarkę.
Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista publikujący w Gazecie Bankowej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo.
To ja dziękuję.
17:08 na zegarach. Teraz Peter Gabriel i Big Time, bo to też jest wielki czas i w gospodarce, i wielki, a mały czas, ale jakże istotny w Popołudniu Wnet.